Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Nagrywam kolejne odcinki, ponieważ chcę, aby dobre produkty zyskały narrację i marketing, na który zasługują. Co chce wiedzieć klient, zanim kupi? Dobrym wprowadzeniem do tego odcinka niech będzie zdanie. Klienci wiedzą, czego chcą, ale nie wiedzą, czego potrzebują. Powtórzę to jeszcze raz, bo on jest trochę zawiłe. Klienci wiedzą, czego chcą, ale nie wiedzą, czego potrzebują. I to nas prowadzi do myśli, że trzeba tworzyć treści o tym, co chcą usłyszeć, ale zaoferować im to, czego potrzebują i później uzasadnić, dlaczego to będzie im potrzebne. Nie zawsze, nie wszędzie, nie za każdym razem. Tak się da. Mówię o generalnej zasadzie, która obowiązuje w biznesie, w sprzedaży doradczej, a w takiej mam najwięcej przykładów, do których mogę się odnieść. Popatrzmy na to z tej strony. Ja na przykład nie daję potencjalnym klientom pomysłu na nagranie na TikToku przed podpisaniem umowy. Ani po podpisaniu umowy też tego nie robię, zanim doskonale nie rozgryzę klienta i tego, na jakie pytania poszukuję odpowiedzi, zanim kupi dany produkt, zanim zgłosi się do firmy mojego klienta. Dlaczego tak? Chodzi o to, że sposób prowadzenia konta na TikToku czy w każdym innym medium nie jest oparty na tym, jak działa firma, którą się rozwija, a raczej jest reakcją, jest odpowiedzią na to, jak zachowuje się potencjalny klient, zanim zgłosi się do firmy, zanim postanowi kupić. A to, jak się zachowuje, wynika z analizy grupy docelowej i to ich reprezentantów tej grupy docelowej powinniśmy mieć przed oczami, gdy budujemy plan treści, który ma przyciągnąć klientów płacących, ale nie oglądaczy. No więc kilka oczywistych faktów na start, aby dobrze zdefiniować miejsce, w którym właśnie teraz jesteśmy. Marketing robi się po to, aby ułatwić klientowi zakup, aby ułatwić mu podjęcie najlepszej decyzji, dla niego decyzji. To oznacza, że w niektórych materiałach trzeba będzie rozczarować klienta, zanim kupi to, co chcesz sprzedać. Bo lepiej rozczarować go przed zakupem niż po. No bo jak już kupi i dopiero potem się rozczaruje, to będzie niezadowolony. No logiczne, nie? Więc to jest pierwsza z rzeczy. Kolejna z tych rzeczy to jest to, że klienci dokonują zakupu w różny sposób, w zależności od produktu i musimy się przygotować w swoich publikacjach, w mediach społecznościowych na różne, czasami głupie pytania, które zadaje klient. Ale to jest ich perspektywa i trzeba to uszanować. Przede wszystkim to, co ja musiałem sobie też uświadomić, to to, że ja nie produkuję treści, które mają być super poprawne, takie, że konkurencja do niczego się nie przywali, tylko projektuję treści i robię na przykład ten podcast dla klientów, z którymi później współpracuję. A jak wiesz, to oznacza po swoich klientach, też pewnie wiesz, że nie wszystkie rzeczy tutaj nazywane są w sposób profesjonalny, taki dokładny, tylko są nazywane tak, jak o tym mówią moi klienci. A jak wiesz, tych zmian może być bardzo dużo, tych przeoczeń, niewłaściwych określeń. Ja tutaj zacytuję co najmniej dwa. Na przykład pracuję z biznesem typu salony optyczne i tam bardzo często na optometrystę mówi się okulista, a to dwa różne zawody. W branży grzewczej, termomodernizacji, na kocioł mówi się piec i tak dalej. No to nie są te same rzeczy dla producentów, ale z punktu widzenia klienta, no to są to frazy wyszukiwane. Mogę takich przykładów mnożyć, ale tutaj nie o to chodzi. Ale już może przechodząc do tego, jak ty wyszukujesz pewnych produktów, zwróć uwagę, ile razy musisz czasem coś wpisać w Google, aby trafić na tą właściwą frazę, jak ta rzecz dana się nazywa. Marka, gdyby wiedziała, jakie dziwne czasami określenia ludzie używają na to, aby ich odnaleźć, mogłaby dużo szybciej trafiać do swojego klienta tam, gdzie nie sięga mniej empatyczna konkurencja. No właśnie te treści, które później tworzymy, czy to na bloga, czy to do social mediów, czy gdziekolwiek indziej, powinny odwzorowywać poszczególne etapy podejmowania decyzji, albo też etapy poszukiwania danego produktu. Chodzi o to, żeby sobie rozrysować ścieżkę, którą podąża klient w drodze do podjęcia decyzji. No bo przykładowo, taki wybór agencji marketingowej, no on składa się z wielu elementów. Między innymi tego, że trzeba dojść do wniosku, że trzeba się wreszcie porządnie wziąć za ten marketing. Potem zastanowienie się, jaki marketing będzie dobry dla nas, jako dla naszej firmy. Pojawiają się jakieś próby samodzielnego zdiagnozowania problemu. Przykładowo od poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy być bardziej w social mediach, czy w wyszukiwarkach. Potem firmy takie określają, czy budują własny zespół, biorą freelancerów, idą do zwykłej agencji, czy do profesjonalnej agencji. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Później pojawia się wybór konkretnej marki, firmy, do której będą się odzywali. Jak już mają oferty, to mają tych ofert czasami 2, 3, 5, różnie to bywa. No i do tych ofert też mają przeróżne pytania. Czasami zastanawiają się już na etapie oferty, czy w ogóle warto w to iść, jak już się zapoznali z propozycjami. Czy to będzie lepsze od tego, co mają dzisiaj? Czasami zastanawiają się, dobra, a co mi grozi, jak ja tego nie kupię? Czasami porównują propozycje z jakimiś innymi zupełnie wariantami, na przykład zatrudnienie wewnętrznego interim marketera. No są przeróżne opcje tutaj do wyboru i na tym etapie warto byłoby mieć publikację, która odpowiada na pytanie, no czym nasza oferta różni się od innych opcji dostępnych na rynku, które dostarczają podobne nam firmy. Jak inaczej można ten problem zaspokoić? No i na tej podstawie klient mógłby wybrać lepszą decyzję dla siebie. Ja wielokrotnie nagrywałem takie webinary właśnie pod tytułem jakie są opcje współpracy z agencjami, czy warto wybrać freelancera, czy budowę własnego działu marketingu, no bo wiem, że to jest jedno z pytań, które zadają sobie moi potencjalni klienci. Jeżeli wybiorą agencję, no to staram się pokazywać to, że WBiznes jest najlepszym możliwym wyborem. To oznacza, że zanim zaczniesz produkować jakiekolwiek treści, chociażby te na TikToku, to trzeba wiedzieć, jakim sposobem klient kupuje to, co sprzedajesz oraz co ewentualnie hamuje go w podjęciu decyzji na tak. Tu jeszcze dwa przykłady z marketingu B2B. Pierwszy z nich będzie dotyczył wątku, który jest mi szczególnie bliski, właśnie agencji marketingu internetowego WBiznes, bo wiele osób, które się zgłaszają, zastanawia się nad tematami związanymi z social mediami. Nie wiedzą, czy w ogóle te social media im coś dają. Nie potrafią zmierzyć zwrotu z inwestycji, z czasu wkładanego w social media. Wydaje im się, że trzeba publikować, bo wszyscy publikują, no ale nic więcej z tego wynika taka robota dla roboty. A przecież publikacje, każda kolejna powinna iść w parze z jakimś etapem lejka zakupowego. No właśnie po to się jest w przestrzeni wirtualnej. Nie każda publikacja będzie prowadziła do transakcji, ale sporo z nich po prostu ma przepychać o krok dalej tego klienta w procesie decyzyjnym. Można to porównać do tego, że za pomocą kontentu można odpowiadać na potrzeby klientów i być niczym taki wielki billboard na autostradzie, mówiący o tym, że za 10 km jest stacja paliw. Klient, który jedzie na oparach, czuje ulgę, gdy widzi taki billboard. No i podobno uczucie może mu towarzyszyć podczas konsumowania twojego dobrze przemyślanego kontentu. Skupmy się więc na tym, jak klienci kupują. Po pierwsze, coraz dłużej zastanawiają się. Robią to długo. Ja bym powiedział za długo. Na przykład klienci WBiznes słuchają podcastu od 6 do 12 miesięcy, zanim zdecydują się wypełnić brief. No ale z drugiej strony na stole leży sporo pieniędzy do mądrego ulokowania w rozwój firmy. No i w ten sposób najczęściej kupuje się drogie rzeczy w B2C. Na przykład drogą rzeczą może być hulajnoga elektryczna za 12 tysięcy lub też usługi B2B. Wspomniana agencja marketingowa, ale też zewnętrzny dyrektor finansowy. To są rzeczy, nad którymi się zastanawiamy dłuższą chwilę. W tym przypadku klient wie, że czegoś potrzebuje i szuka najbardziej zadowalającego rozwiązania z racji tego, że zakup wiąże się z długotrwałą eksploatacją i wydaniem znacznego budżetu. Taka wtopa może odbić się czkawką. Warto więc na każdym z etapów wspomóc potencjalnego klienta w zastanawianiu się, podsuwając mu pod nos materiały, które rozwieją jego wątpliwości, odpowiedzą na pytania i wyeksponują realne zalety produktu. Jednak żeby wiedzieć, co będzie na niego przydatne, trzeba wiedzieć, co spowalnia jego zakup. Gdzie są hamulce? Przy wspomnianych hulajnogach elektrycznych, podaję ten przykład, bo sam zastanawiam się nad wyborem, no i widzę coś takiego, że jest na rynku mnóstwo hulajnóg. Mnóstwo modeli, mocy, wielkości kół, opcji dostępnych. Każda marka, a na rynku jest wiele różnych producentów, ma kilka modeli. Każdy model jest dostępny w iluś tam wariantach. Łatwo się w tym wszystkim pogubić. Dodatkowo wiele z tych hulajnóg, jak się tak przyjrzę, ma bardzo zbliżone specyfikacje, podobne wymiary, podobną prędkość, podobny czas ładowania, podobny zasięg, w danym przedziale cenowym oczywiście. Więc jeżeli sprzedajesz hulajnogi, to możesz się do mnie zgłosić. Chętnie pogadam, jak moglibyśmy dopiąć jakąś obopólnie korzystną współpracę. pracę. To, co mnie by się przydało, to zestawienie tychże modeli z konkurencją. Mało kto odważył się na reklamę porównawczą. Przykładowo mówiłem o tym w poprzednim odcinku podcastu, o specjalnym kanale na YouTube, gdzie autor porównuje sprzęt elektroniczny swój i konkurencji. To jest bardzo ciekawe podejście, bo pozwala dokonać najlepszego wyboru. W przypadku takich produktów z tego segmentu i to, co obserwowałem na jego YouTubie, to jakie treści sprawdzą się najlepiej? No, przede wszystkim serię najczęściej zadawanych pytań, które odpowiadają w sposób pogłębiony, nie pozostawiając wątpliwości. Wspomniane zestawienie my versus oni, czarno na białym, przedstawiające, co my mamy, a czego na przykład nie ma konkurencja. I tu również się pojawiają opinie zadowolonych klientów, ale na takie na zasadzie dowodu słuszności, żeby ten klient pokazał, czego szukał, czego oczekiwał, z czym się zmagał, jakie miał cele do zrealizowania tym produktem i czy dana rzecz te oczekiwania spełniła. Dobra, to jest ten model kupowania rzeczy przemyślanych, taki racjonalny, logiczny. Ale jest też inny model kupowania, taki impulsywny. O szczegółach tego modelu opowiedziałem w 157 odcinku podcastu pod tytułem Jak twój klient kupuje to, co sprzedajesz. Ale tutaj chcę ci przedstawić najważniejsze założenia dotyczące zakupów impulsywnych. No bo tak się najczęściej kupuje. Impulsywnie, tanie, drobne produkty B2C, na przykład foremki do samodzielnego wyrobu tabliczek czekolady. Skoro klienci kupują takie foremki pod wpływem impulsu, to marka jest tutaj raczej drugorzędna. W pierwszej kolejności należy się skupić na wywołaniu tego impulsu u potencjalnych klientów. Do tego celu świetnie sprawdzają się kampanie reklamowe na TikToku, gdzie można szybko nagrać wideo i szybko zacząć jego płatną promocję. I od prowadzenia profilu różni się to tym, że nie publikujemy regularnie materiałów, tylko nagrywamy raz, kilka filmów, pakujemy je w reklamy i potem przez wiele miesięcy siedzimy nad panelem reklamowym i optymalizujemy, czyli dobieramy odpowiednie grupy docelowe, sposoby rozliczeń, kierowanie do odpowiedniej podstrony itd., czyli wszystko, co jest związane z konfiguracją tej reklamy, aby z danego materiału wycisnąć najlepsze możliwe stawki. Zanim jednak powstaną te filmy, trzeba wiedzieć, jaki konkretnie impuls jest potrzebny potencjalnemu klientowi do zakupu. Co się dzieje, aby ruszył? Jaka iskierka jest potrzebna, aby ten gaz zapłonął? Czasami wystarczy zniżka. Czasami jest to powiązane z jakimś wydarzeniem na rynku. No przykładowo w lutym 2022 roku, przypomnę, był to wybuch wojny na Ukrainie, zaczęły z rynku znikać agregaty prądotwórcze. Pięknie pokazuje to wykres w Google Trends, możesz sobie wpisać, jest taki pik do góry. Z kolei papier toaletowy miał swoje 5 minut w marcu 2020 roku. To są czasy pandemiczne, pamiętamy. To wszystko ma wpływ na rynek popytu i podaży, te wydarzenia. I w swoich materiałach warto też się do tego odwoływać. Przykładowo, teraz mamy listopad 2023 roku, więc co będzie się działo za chwilę na rynku? Czego będą potrzebowali klienci, przykładowo, którzy dzisiaj masowo otrzymują kredyty 2%? Warto to przewidzieć i zaplanować, bo dzisiaj biorą kredyty, kupują mieszkania, czasami małe domy. Ale co będą kupować za chwilę? No i to jest coś, co można wykorzystać. W trakcie konsultacji marketingowych z właścicielami biznesu zawsze zaczynam od stworzenia tak zwanej strategicznej tabeli wartości, bo to ona opisuje potrzeby klientów, ich pragnienia, obawy, bolączki, obiekcje i też argumenty, których użyjemy, aby odpowiedzieć na te obiekcje. Tworząc to wszystko, nie opieramy się wyłącznie na wiedzy i doświadczeniach przedsiębiorców, ale przede wszystkim na głosie ludu, na slangu, którego używa klient, co mówi w internecie, co pisze w komentarzach, jakie tematy wyszukuje w Google. Każde miejsce, w którym twoi klienci dochodzą do głosu, traktujemy jak skarbnicę wiedzy i wyłapujemy z tego insighty, no bo to na tym bazuje rynek, a nie na jakiejś tam widzi mi się, moja branża jest specyficzna. No, trele, morele, tak niestety czasami się do tego podchodzi, że czuję, że to się będzie sprzedawało. No to świetnie, tylko żeby to jeszcze miało pokrycie z tym, czego realnie potrzebują ludzie. I dopiero tak przemyślany plan zapotrzebowania jest dla nas inspiracją do tworzenia planu treści. Wróćmy do przykładu z foremkami do tego samodzielnego wyrobu czekolady. Można na przykład odnotować w tym przypadku wzrost sprzedaży, jeżeli reklama jest skierowana do kobiet w wieku 26-35 i opowiada o produkcie w kontekście wyrobu czekolady jako sposobu na ciekawą randkę w domu. To w ogóle jest koncept, na którym chcę się dosłownie chwilę zatrzymać, bo zazwyczaj marki, które chcą pokazać swój produkt,
co robią? Pokazują swój produkt. A jeżeli współpracują z influencerami, to influencerzy nie pokazują produktu, pokazują zastosowanie produktu, w jakich sytuacjach można ten produkt wykorzystać. To jest tak zwana koncepcja jobs to be done, do której odwoływałem się wielokrotnie na łamach mojego podcastu. To oznacza, że jeżeli mamy takie foremki do wyrobu czekolady, to na przykład rolą tych foremek w życiu klienta może być zorganizowanie ciekawej randki, w której partner, partnerka zrobią coś ciekawego w domu. I w tym przypadku impuls jest ulokowany w odbudowaniu, ożywieniu, urozmaiceniu relacji. I choć na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to tylko przecież silikonowa foremka za kilkanaście złotych, to w gruncie rzeczy możesz być odpowiedzialny za uczucia wyższe, a nawet wzmocnienie intymnej relacji. Kto wie, w końcu czekolada nie od dziś jest silnym afrodyzjakiem. I tym pozytywnym akcentem przechodzimy do trzeciego modelu kupowania, czyli kupowania, gdy najdzie potrzeba. Tak się kupuje na przykład usługę naprawy, gdy zepsuje się przykładowo piec ogrzewania w zimie. No nikt nie zastanawia się w tej sytuacji przez pół roku nad wyborem fachowca. Trzeba jak najszybciej naprawić piec, bo przecież wszyscy tutaj w domu zamarzną. Co robimy w takich alarmowych sytuacjach? No albo dzwonimy do znajomego z prośbą polecenia, albo piszemy posta na Facebooku, albo mamy już kogoś sprawdzonego zapisanego w telefonie, albo w ostateczności szukamy w wyszukiwarce typu Google, Fixly i tak dalej. Dla Ciebie, jako przedsiębiorcy, jako marketera, jako może specjalisty, który naprawia piece, najlepszą opcją byłoby w tym momencie pojawić się jako pierwsza myśl w głowie, jako ten przysłowiowo zapisany kontakt w telefonie. To profesjonalnie w marketingu nazywa się bycie w górze umysłu, po angielsku top of the mind. I tutaj, żeby to osiągnąć, buduje się świadomość potencjalnego klienta poprzez regularne karmienie go komunikatami na długo przed tym, jak będzie potrzebował czegoś od nas kupić. Zresztą odejdźmy trochę od tego zepsutego pieca, bo tę metodę stosują największe marki i robią to od lat. Zresztą pomyśl tylko, że kiedy chcesz kupić luksusowy zegarek, to w mózgu pojawia się Rolex. Kiedy chcesz kupić buty sportowe, to myślisz o Adidasach lub Nike'ach. Kiedy myślisz o słodkim napoju gazowanym na świątecznym stole, to przed oczami masz pewnie butelkę Coca-Coli z Mikołajem. Kiedy szukasz czegoś na domowy seans filmowy, to zaczynasz poszukiwania od Netflixa. A kiedy szukasz czegokolwiek w internecie, to zaczynasz prawdopodobnie od Google'a. No i takie też są skojarzenia. Może te marki będą trochę inne. Nie Rolex, a Omega, nie Coca-Cola, a Pepsi, nie Adidas, Nike, tylko na przykład New Balance. No ale jakby każda z tych marek wykonuje ten manewr budowania świadomości, budowania swoich przewag i tak dalej. Te marki mają przeogromne budżety, które przeznaczają na budowanie świadomości i stale dbają o to, aby było o nich głośno. Ale, jeżeli nie masz pod ręką kilku miliardów na marketing rocznie, możesz to zrobić innym sposobem, na domowym poletku. Po pierwsze, zastanów się, jaka grupa odbiorców potencjalnie będzie potrzebować Twojego produktu za jakiś czas. Po drugie, twórz treści, które będą dla nich atrakcyjne, a nawet nie muszą specjalnie namawiać do zakupu, po prostu, żeby gdzieś tam się pojawiać w ich życiu. Po trzecie, ulokuj w tym kontencie swoją markę i zachęcaj do metaforycznego zapisywania numeru w telefonie na potem. Jak to się zrobi dobrze? Te efekty są kolosalne. Jeśli Ci powiem o pewnej kancelarii podatkowej z Torunia, to prawdopodobnie wiesz, o kogo chodzi. Jeżeli bym powiedział o pewnej rozgłośni z radiowej z Torunia, to pewnie też wiesz, o kogo chodzi. Natomiast kiedy Cię najdzie potrzeba na założenie spółki, przejście na CID estoński, czy też skorzystanie z IP Boxa, to oferta tej pierwszej firmy z Torunia może być pierwszą myślą w głowie, która gdzieś tam zakiełkuje, no i zaczniesz może od nich, porównasz sobie później z jeszcze innymi biznesami, ale ona będzie pierwszą myślą w głowie. Jak to zrobili? No, wyczuli grupę i odpowiadają na potrzeby tej grupy odbiorców. Jakieś śmieszne memy, filmiki lądujące na TikToku, czy YouTubie, czy wywiady właśnie z szefem firmy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, który składa się na udaną strategię content marketingową. Wniosek jest czytelny i mam nadzieję, że wybrzmiał między wierszami, ale warto powiedzieć go bezpośrednio. Poznaj klienta i dopasuj komunikat właśnie pod niego. W każdej branży będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. I nie chodzi tu o dopasowywanie treści pod algorytm i obecne trendy, real-time marketing i tak dalej. Chodzi o to, jakie pytania zadaje sobie Twój klient, bo tylko wtedy, odpowiadając na nie, stworzysz dopasowany content. No więc wiesz już, Jak możesz stanąć na drodze klienta i towarzyszyć mu na ścieżce zakupowej? Jak to powinno wyglądać u Ciebie? Ja liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.